Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czwartego września wita Państwa Krzysztof Bronk. Pierwszą część programu wypełnią wiadomości papieskie, w tym przesłanie Benedykta XVI na siódme Światowe Spotkanie Rodzin. W drugiej części nadamy reportaż Izabeli Tyras o nowym wotu narodu dla Czarnej Madonny. Zapraszamy. Niestety w naszych czasach organizacja pracy nastawiona jest na konkurencyjność rynku i maksymalny zysk, a świętowanie pojmuje się jako okazję do ucieczki od rzeczywistości i do konsumpcji. Przyczynia się to do rozpadu rodziny i społeczności oraz do szerzenia indywidualistycznego stylu życia. Pisze papież w zaprezentowanym dziś przesłaniu na siódme Światowe Spotkanie Rodzin. Planuje się je za 2 lata w Mediolanie. Jego temat brzmi: rodzina, praca i świętowanie. Nawiązując do niego, Benedykt XVI zwraca uwagę na konieczność podjęcia refleksji i wysiłków celem pogodzenia wymogów i czasu pracy z potrzebami rodziny oraz odzyskania prawdziwego znaczenia świętowania, zwłaszcza niedzieli.
Planowane za 2 lata Światowe Spotkanie Rodzin z następcą Piotra to szczególna okazja, by na nowo przemyśleć pracę i świętowanie w perspektywie rodziny, będącej w jedności i otwartej na życie, dobrze zintegrowanej ze społeczeństwem i Kościołem. Zwracając na to uwagę, papież podkreśla potrzebę odpowiedniego przygotowania tego wydarzenia. Zachęca, by już w ciągu przyszłego roku, w 30-lecie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II, Familiaris Consortio, podjąć inicjatywy parafialne, diecezjalne i krajowe celem ukazania pracy i świętowania w ich najprawdziwszych i najbardziej pozytywnych aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na konkretne życie rodzin. Światowe spotkanie rodzin w Mediolanie, pisze Benedykt XVI, trwać będzie tak jak poprzednie przez 5 dni, od 30 maja do 3 czerwca 2012 roku. Zakończy się niedzielną mszą poprzedzoną sobotnim wieczorem świadectw. Obu tym kulminacyjnym celebracjom przewodniczyć będzie osobiście papież.
Papieskie przesłanie na siódme Światowe Spotkanie Rodziny przedstawiono dziś w Watykanie. Zaprezentował je przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, kardynał Ennio Antonelli, na którego ręce zostało ono skierowane. Również dzisiaj program tego spotkania i jego tematykę przedstawił w Mediolanie tamtejszy arcybiskup, kardynał Dionigi Tetamanzi.
W Watykanie opublikowano szczegółowy program papieskiej wizyty w Hiszpanii. Potrwa ona zaledwie 2 dni, 6 i 7 listopada. Jak już wcześniej było wiadomo, Benedykt XVI odwiedzi w tym czasie Santiago de Compostela oraz Barcelonę. Główne punkty pielgrzymki to wizyta w sanktuarium Jakuba Apostoła z okazji komposteleńskiego Roku Świętego oraz konsekracja słynnego kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Oprócz tego w programie przewidziano spotkania z rodziną królewską i hiszpańskimi biskupami oraz odwiedziny w barcelońskim ośrodku dobroczynno-społecznym dla dzieci Nendeu.
W Nowym Jorku zakończył się ONZ-owski szczyt na temat milenijnych celów rozwoju. Na czele delegacji Stolicy Apostolskiej stał przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax, kardynał Peter Turkson. W jego przekonaniu wspólnota międzynarodowa zdaje już sobie sprawę, że walka z ubóstwem jest w istocie walką o pokój. Milenijne cele rozwoju służą dobru całej ludzkości, uważa pochodzący z Gany kardynał Turkson.
Problem ubóstwa zawsze będzie nam towarzyszył. Zróżnicowania nie da się uniknąć. Jednakże podział świata według kryterium zamożności, podział na bogatych i ubogich, takie określenia jak trzeci świat czy kraje rozwijające się, wszystko to wskazuje na nierówności w rodzinie ludzkiej, którymi trzeba się zająć. Mówił już o tym Benedykt XVI w encyklice Caritas in Veritate. Globalizacja bardzo nas do siebie zbliżyła, ale nie uczyniła z nas jednej rodziny. Te nierówności zagrażają pokojowi, a pośrednio również rozwojowi. A zatem obecność ubogich jest zawsze pewnym wyzwaniem. Niektórzy określają to mianem skandalu. Milenijne cele rozwoju to próba przezwyciężenia tych nierówności, które, powtarzam, zagrażają pokojowi, między innymi w postaci ruchów migracyjnych spowodowanych przez czynniki społeczne. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy naprawdę zajęli się tymi nierównościami w rodzinie ludzkiej.
Watykańska Kongregacja Nauki Wiary mianowała swego przedstawiciela, który będzie czuwał nad przyjmowaniem byłych Anglikanów do Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Został nim arcybiskup Waszyngtonu Donald Woor. Jego zadaniem będzie utworzenie anglikańskiego ordynariatu w myśl konstytucji apostolskiej Benedykta XVI, Anglicanorum Cetibus. Stanie on również na czele odnośnej komisji amerykańskiego episkopatu.
W obchody Światowego Dnia Turystyki, przypadającego w najbliższy poniedziałek, włączają się również muzea watykańskie. Zwiedzający je w tym dniu będą mieli wstęp wolny, włącznie z Kaplicą Sykstyńską. Muzea watykańskie będą otwarte w godzinach od 9 do 18, przy czym wejść można tylko do godziny 16. Wolny wstęp w najbliższy poniedziałek obejmuje również Watykańskie Muzeum Historyczne znajdujące się w Pałacu Laterańskim. Wchodzi się do niego z przedsionka Bazyliki Świętego Jana na Lateranie. Zwiedzający oprowadzani będą co godzinę od 9 do 12.
Pomoc dla ponad 350 tysięcy powodzian w Pakistanie zagwarantuje Caritas Internationalis. Poinformowano o tym w Watykanie po wczorajszym spotkaniu odpowiedzialnych za koordynację projektów humanitarnych. Międzynarodowa Federacja Katolickich Organizacji Charytatywnych analizowała, jakimi sposobami najskuteczniej i szybko pomóc pakistańskim ofiarom powodzi. Oszacowano, że na półroczne wsparcie takiej rzeszy powodzian potrzeba ponad 10 milionów euro. Watykańska Centrala Organizacji zaapelowała do krajowych Caritas o wsparcie finansowe tego gigantycznego projektu.
Na miejscu nadal trwa akcja ratunkowa i pierwsza faza pomocy. Konieczne są natychmiastowe transporty żywności, wody pitnej, lekarstw, tymczasowych schronień oraz materiały budowlane. Przedłużone deszcze, które padały przez cały sierpień, spowodowały, że 70% terytorium Pakistanu znalazło się pod wodą. Caritas koncentruje swą pomoc w prowincjach Beluchistan, Pendżab i Sindh. Powódź wygnała z domów ponad 21 milionów ludzi, połowa z jej ofiar to dzieci.
Benedykt XVI jest ofiarą nieuczciwej nagonki, uważa główny ideolog francuskiej lewicy Bernard-Henri Lévy. Głos Benedykta jest bardzo ważny, my natomiast jesteśmy bardzo nieuczciwi względem tego papieża. Nie jestem katolikiem, ale sądzę, że mamy tu do czynienia z uprzedzeniami i z silnym nurtem antyklerykalizmu, który w Europie nabiera ogromnych rozmiarów, powiedział Lévy w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika ABC. Francuski intelektualista zauważył, że katolicyzm jest dziś religią, która jest najsilniej atakowana we współczesnym świecie. We Francji często się mówi o profanacji żydowskich czy muzułmańskich cmentarzy, ale nikt nie wie, że również groby katolików często padają ofiarą profanacji, czytamy w wywiadzie. Mamy prawo do krytykowania religii, ale w naszym kraju istnieje też pewien nurt antyklerykalizmu, który bynajmniej nie jest zdrowy, zaznaczył Bernard-Henri Lévy w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika ABC.
Co 48 godzin dochodzi do profanacji katolickich obiektów we Francji. Czytamy o tym w raporcie tamtejszej żandarmerii, która podała statystyki obrazujące przestępstwa przeciwko miejscom kultu w ubiegłym roku. Powywracane krzyże, nazistowskie graffiti na przedmiotach religijnych, zdewastowane groby, kaplice i kościoły, zniszczone obrazy święte – to tylko niektóre z czynów, jakim towarzyszy we Francji obojętność na antykatolicki wandalizm.
Według żandarmów do profanacji dochodzi najczęściej na katolickich cmentarzach, a następnie w małych kaplicach i kościołach. Według francuskich statystyk skala zjawiska narasta z każdym rokiem. A problem bynajmniej nie pojawia się tylko w dużych miastach. Na terenach wiejskich i podmiejskich zdewastowano 122 cmentarze i 34 miejsca kultu. Raport podkreśla, że ponad 80% sprawców to nieletni mężczyźni. Przestępcy, zachęceni społecznym przyzwoleniem, decydują się na coraz bardziej spektakularne dewastacje. W lipcu ubiegłego roku we wnętrzu romańskiego kościoła w Equile pod La Rochelle wandale urządzili motocyklowe rodeo, dewastując w trakcie zabawy zabytkowy średniowieczny ołtarz.
Do sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze licznie przybywają wierni, którzy chcą zobaczyć nowe korony i płaszcz Maryi i Jezusa. Nałożono je 4 września. Nową sukienkę wykonano jako wotum narodu dzięki ofiarom składanym przez pielgrzymów z Polski i zagranicy. Były to nie tylko datki pieniężne, ale także biżuteria, kamienie szlachetne, pamiątki rodzinne, a nawet meteoryty. Ważące 17 kg dzieło zawiera wiele symbolicznych elementów, m.in. fragment skrzydła rozbitego prezydenckiego samolotu oraz złotą obrączkę cudem ocaloną z wojennej zawieruchy. Reportaż Izabeli Tyras.
To nie jest kolejna dekoracja, to nie jest kolejne przeozdabianie obrazu, to jest kolejne, mamy nadzieję, wielkie zawierzenie, oddanie się, czy przebłaganie, czy uproszenie matki o wstawiennictwo do Boga właśnie w tej konkretnej sytuacji, w jakiej żyjemy.
Ta suknia i te korony mają tyle symboli, że nie sposób o nich wszystkich powiedzieć. Jaka jest najważniejsza treść tego wotum?
Wyraża się w kilku słowach. Najpierw to jest słowo naród. Mówimy o tym wotum narodowe, bo naród złożył.
Ojciec Roman Majewski, przeor Jasnej Góry, inicjator powstania Wotum Narodu.
Żeby pomóc w odczytaniu tego wotum, głównych tematów, to są te cztery: wdzięczność i miłość, cierpienie i nadzieja. I to każdy może odczytać, czytając właśnie te suknie z pewną wiedzą, czyli co symbolizuje kolor czerwony, co symbolizuje kamień z Golgoty, co symbolizuje opal, kamień, który w swojej barwie zmienia się pod wpływem światła, kąta patrzenia na niego z granatowego w błękitny, w zielony. To wszystko ma swoje znaczenie. I ten tekst złote i srebrne litery, stanowiące tekst modlitwy pod Twoją obronę i pieśni z dawna Polski Tyś Królową oraz tych dwóch zawierzeń takich bardzo znanych w Polsce, ojca świętego Jana Pawła II Totus Tuus i zawierzenie kardynała Wyszyńskiego Stefana Soli Deo Per Mariam. Wszystko dla Boga przez Maryję. Tak trzeba to czytać. No, już nie mówię o kamieniach, które nie są pochodzenia ziemskiego, czyli te międzyplanetarne i planetarne.
Pielgrzymi zwracają także uwagę i pytają wprost o ten fragment samolotu, który rozbił się nad Smoleńskiem.
Gdyby suknia była skończona, pewnie byśmy tego kawałka ani nie szukali, ani nie pytali, ani nawet go nie chcieli w tej sukni. Ten kawałek trafił w sposób też nieoczekiwany. Był czas, kiedy ta właśnie suknia była szyta, czyli była scalana, był jak gdyby już pomysł na nią i znalazło się miejsce również na ten kawałek.
Jestem siostrą zakonną. Od 10 lat pracuję na wschodzie. Ten dzień, kiedy rozbił się samolot z prezydentem Rzeczpospolitej, akurat miałam katechezy dla dzieci. Otrzymałam telefon od rodziców i bardzo przeżyłam tą wiadomość. Przyszło mi takie niesamowite pragnienie pojechania tam, na to miejsce. I będąc właśnie w Smoleńsku, odczułam nagle w sercu niesamowite pragnienie, jakby ktoś mi to nawet podpowiadał, że musisz wziąć stąd kawałek samolotu. Nie wiedziałam nawet skąd to przyszło, ale było to tak mocne, że nawet podzieliłam się tym pragnieniem z tą naszą parafianką. I mówię jej, że chciałabym wziąć stąd kawałek samolotu. I ona mówi, siostra, ale do samolotu mamy gdzieś około 100 metrów, tam nie dojdziemy. W tym też momencie pan, który z nami był, zwraca się do mnie i mówi, niech siostra popatrzy tutaj, przy drodze, obok drogi, był taki mały stos kwiatów położony na znowu kolejnej części samolotu. Większa część samolotu, ale obok leżało mnóstwo takich malutkich kawałków. I wtedy właśnie podniosłam z ziemi biały kawałek części skrzydła samolotu. Obok stał policjant rosyjski. Widział to, że podnoszę ten kawałek. Nie zareagował w ogóle. Zresztą na tym całym polu, gdyż to było stare pole, bardzo brudne, mokre. Takich kawałków można było widzieć troszeczkę dalej, bardzo wiele. Tak się złożyło, że nawet w tym samym tygodniu, w piątek, jechałam do Częstochowy i po raz drugi poczułam taki wewnętrzny głos, żebym wzięła ten kawałek samolotu w tym momencie, kiedy już właśnie wychodziłam z domu, znowu słyszałam coś podobnego. Zabierz to ze sobą. Tak sobie pomyślałam, że no może pokażę siostrom czy komuś w Polsce, bo myślałam już przecież wszyscy przeżywamy to samo. I kiedy przyjechałam na Jasną Górę, będąc na apelu w sobotę, bardzo blisko obrazu, tak wewnętrznie usłyszałam taki głos, to ma zostać tutaj. Nie mogłam się nawet modlić tej dziesiątki różańca podczas apelu, gdyż wydawało mi się to takie jakoś, no dziwne, po co tutaj, dlaczego? Dlaczego by to tutaj miało zostać? Ale tak wewnętrznie ciągle ktoś mi mówi, ten kawałek ma zostać tutaj. I kiedy wyszłam do zakrystii po apelu, rozglądałam się, żeby kogoś zobaczyć, z któregoś z ojców zapytać, czy może by tu chcieli ten kawałek, może do z muzeum, albo No nie wiem, ja nie wiedziałam, bo to nie było ode mnie. Podeszłam do pierwszego ojca, który stał obok i podzieliłam się tą moją myślą, tym, co przeżywałam. Powiedziałam, że właśnie 3 dni temu byłam w Smoleńsku, że przywiozłam ze sobą kawałek samolotu. Gdyby ojcowie chcieli, to mogłabym to tu zostawić. I wtedy ojciec powiedział, że właśnie to było jego wielkim pragnieniem. Tak bardzo pragnął malutką część z rozbitego samolotu, gdyż właśnie teraz są w trakcie pracy nowe suknie do Matki Bożej i chcieli umieścić ten taki kawałeczek w nowych sukniach Matki Bożej. I właśnie wtedy powiedziałam, że mogę to oddać, gdyż ja nie wiedziałam dlaczego i po co mi to. Czułam, że ktoś mi każe to robić. Więc to jutro ojcu przyniosę. Tylko zapytałam, komu to mam dać, do kogo się zwrócić. I wtedy ten ojciec się przedstawił, że on jest przeorem Jasnej Góry, że to ojciec Roman Majewski. Dla mnie to był taki bardzo mocny znak, że jak gdyby Matka Boża konkretnie wiedziała po co, na co i do kogo to ma trafić. Dla kogo? Dla niej samej.
Te precjoza, które były przekazywane do skarbca jasnogórskiego w tej intencji, aby znalazły się na ikonie.
Mariusz Drapikowski, autor i wykonawca sukni, bursztynnik z Gdańska.
Dla mnie zawsze były odbierane jako taka zmaterializowana modlitwa. Stąd czułem się dopiero godny do użycia tego materiału, tej modlitwy. W zasadzie po odczytaniu dopiero głośno słów, które były często przy tych wotach zapisane. Te wota znalazły się na sukni Matki Bożej, ale również w jej wnętrzu. Barwy, w jakich sama suknia jest wykonywana, to są barwy odpowiadające samemu wizerunkowi ikony. Suknia Matki Bożej jest w takich kolorach granatowo-niebieskich. Tutaj jest to zrealizowane przy wykorzystaniu przepięknych kamieni opali australijskich, labradorytów i innych kamieni opalizujących, których barwa nawiązuje do samej ikony. W bluzce Matki Bożej został wykorzystany taki niezwykły kamień, również opalizujący, kamień księżycowy. Natomiast suknia Chrystusa została zrealizowana i wykonana z korala, przyniesiona jako wota na Jasną Górę. Został w odpowiedni sposób przeszlifowany, pocięty i suknia została z tego materiału niezwykłego, organicznego wykonana. Jest w barwie czerwonej, koralowej, suknia w ikonie i ona mówi nam o tym, że krew baranka obmywa nas z grzechu. Ta barwa właśnie tą informację zawiera. W sukni zauważamy modlitwę pisaną sercem. Bicie serca ukazujemy poprzez elektrokardiogram, który pokazuje nam bicie tego organu, ale on wyraża również całą wrażliwość, która jest w człowieku. Kiedy zwracamy się do niej, to wszystkie troski odczuwamy, nasze zawierzenie, naszą modlitwę, te przyspieszone bicie serca i w tej sukni zauważamy ten elektrokardiogram złoty, a w nim zawierzenia 2 filarów polskiego kościoła, ojca świętego Jana Pawła II, jak również kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Ojciec babci, wiedząc po prostu, że to jest koniec, że jedzie na śmierć.
Mariusz Talarek, ofiarodawca złotej obrączki.
W pewnym momencie zdjął obrączkę z ręki, napisał na jakimś papierku pożegnanie, błogosławieństwo i adres do uczciwego znalazcy. I wyrzucił tą obrączkę w tym zawiniątku z tą kartką pod Krakowem. Z transportu po prostu. Nie znamy szczegółów gdzie, co i jak. I ktoś tę obrączkę znalazł i dostarczył do rodziny, do babci, do Zamościa. Babcia z moją mamą w ciąży i moją ciocią uciekła cudownie z obozu. I to w taki sposób naprawdę spektakularny i zawsze mówiła, że stało się tylko dzięki Maryi to i że była okryta płaszczem Maryi. Bo rzeczywiście tak było. Osoba, która próbowała wcześniej uciekać, osoba w 7 miesiącu ciąży z moją mamą. Ta ciąża była bardzo taka widoczna, w pewnym momencie niewyczytana przez Niemców, wstaje i ucieka przez szpaler Niemców z karabinami. Pamiętam takie słowa, które powiedziałem ojcu przeorowi. Proszę ojca, nawet niewidoczna, gdzieś w szacie, gdzieś na rąbku szaty. No i dzisiaj widzę, to trudno powiedzieć, że to jest wzruszające. Ja myślę, że to jest wielkie dzieło Pana Boga, które akurat na naszym przykładzie się realizuje.
To jest wielki dar dla nas, dla naszego narodu i nie tylko dla naszego narodu, ale także dla całego świata.
Myślę, że tak łatwo skoncentrować się i na dziełach sztuki jasnogórskiej i na samej sukni wymiarze artystycznym, ale także na tym właśnie symbolu katastrofy smoleńskiej, to za mało. Musimy spojrzeć w przypadku tej sukni 10 cm w głąb na oczy Matki Bożej.
tytuł Radio Watykańskie. Reportaż z Jasnej Góry przygotowała Izabela Teras. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.